Przystanek Noc, jak zawsze we środę. Jak zawsze po 22. Dzisiejsza nasza wędrówka jest wędrówką szczególną. To wielki tydzień. Już jutro, a właściwie dziś po północy, rozpocznie się Dzień Wielkiego Czwartku. W studiu goszczę wyjątkowego gościa. Ogromnie się cieszę na to spotkanie i mam nadzieję, że Państwo są razem z nami i pozwolą, że przedstawię ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, wybitny filozof, etyk. Ksiądz profesor związany jest z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Będzie dziś razem z nami do 24. Będziemy wędrować, jak zwykle w ostatnią środę miesiąca wędrujemy z gośćmi tego programu, z ludźmi, którzy są poranieni, z ludźmi, którzy szukają drogi. Jeśli ksiądz profesor pozwoli, to z ogromną prośbą o to, byśmy rozważyli, którędy te drogi mogą wieść, jaka jest tajemnica powstania z upadku i tego krzyża, który wszyscy przecież nosimy na plecach. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja też najpierw chcę słuchaczy powitać. Dobry wieczór, szczęść Boże. A pani redaktor, dziękuję za zaproszenie do trudnej rozmowy, bo jak się podejmuje taki temat ludzkiego upadku, powstawania, to nie ma się odpowiedzi z rękawa czy z kapelusza. Trzeba się jakoś wczuwać w tę sytuację. I myślę, że bardziej taka naturalna sytuacja to jest rozmowa, to jest towarzyszenie ludziom. Tu myślę, pozwolę sobie na taką refleksję duszpasterską, zakorzenioną w tym, co przekazuje papież Franciszek. My go bardzo mało rozumiemy. Przyzwyczailiśmy się, że duszpasterz, no, a jako ksiądz jestem duszpasterzem, wszystko wie i że jest przewodnikiem. To odpowiada dość dawnemu modelowi, a papież Franciszek powiada, że czasem duszpasterz musi iść z tyłu. Jeśli będziemy się trzymać tego obrazu, metafory pasterza i stada owiec, on też wywodzi się z dawnej kultury pasterskiej i w tamtej kulturze był zrozumiały, to papież Franciszek mówi, że duszpasterz nie zawsze, jeśli chce towarzyszyć, to musi się na czoło wysuwać.
A idąc z tyłu, widzi swoje owce.
Widzi swoje owce, a co więcej, a może najlepsza pozycja to jest tak gdzieś po środku. Wmieszać się w owce i zamiast mówić, albo zanim zacznie się mówić, to słuchać. I to są, myślę, że właśnie te aspekty towarzyszenia. Obecność, słuchanie, no i oczywiście słowo. Ale także i milczenie, bo są takie ludzkie wyzwania. Ja jestem księdzem już dość długo, 42 lata.
To by pomyślał, że ten czas tak szybko płynie.
Czas tak płynie. I kiedyś, rzeczywiście, jak byłem młodym księdzem, to wydawało mi się, że tym głównym miejscem mojej pracy to jest ambona, kapłańskiej pracy to jest ambona, to jest także sala katechetyczna. Mam za sobą także i takie doświadczenie. Uczyłem sporo w szkole w latach 80., a nie w latach 80. w punkcie katechetycznym, a po 89 roku, czy nawet w roku 90, krótko także w szkole, więc a poza tym, no, większość życia to było życie, czy jest żywotem wykładowcy belfra akademickiego, więc...
No i epizody radiowe, jeśli w ogóle myślę, że epizod to nie jest dobre słowo.
To znaczy z radiem raczej epizod, natomiast dłuższa przygoda z telewizją. Nawet czasem żartowałem, że ja pracowałem 5 lat w telewizji, to gdybym trafił w dobrym przypadku do czyśćca, a nie gdzie indziej na kary wieczne, to mi 5 lat z czyśćca za znojną pracę w telewizji zostanie odjętych. No ale to oczywiście są żarty. To była wyzywająca, trudna praca, ale jednak no, to nie było moje powołanie. Ja w pewnym momencie sam jakoś zdecydowałem się już oddać się tylko pracy naukowej, zwłaszcza, że opóźniała się trochę moja habilitacja. Wiedziałem, że jak nie zrobię habilitacji, no to dalszy rozwój naukowy w zasadzie będzie zahamowany. I wtedy już taka gra na dwóch, czy nawet na więcej fortepianach, bo ja wtedy byłem też i duszpastersko dość aktywny, jeździłem z różnymi rekolekcjami w różne miejsca po Polsce.
Trudno było zdecydować, prawda? Chociaż może nie trudno, ale trzeba było zdecydować.
Trzeba było zdecydować. No, to ktoś powiedział, że mistrzostwo osiąga się w ograniczeniu, chociaż te różne doświadczenia bardzo dużo mi dały i być może też nauczyły też tego, co mi późno przyszło, umiejętności słuchania. No ale ja zagadałem panią redaktor.
Znakomicie, bo o to chodzi. Tak. Ja chciałabym oddać księdzu profesorowi mikrofon i zatrzymać się albo wrócić do, przepraszam, autobiograficznej opowieści. Zatrzymać się przy tych wyborach, przy tym poszukiwaniu drogi. Mhm. Bo to w kontekście pewnych decyzji bardzo często w życiu ludzkim ma ogromny wpływ na późniejszą rzeczywistość.
Tak. Żadna droga z góry nie jest dana. Jeśli coś się układa sensownie, to my widzimy dopiero z oddali, jak przeszliśmy tę drogę. Natomiast no, otwierają się pewne możliwości, albo się nie otwierają. Przecież ilu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, na początku aktywności zawodowej czuje się sfrustrowanymi, bo nie znajdują miejsca, nie znajdują także ludzi, ponieważ rozmawiamy w Wielkim Tygodniu, to myślę, że warto się także do Ewangelii odwoływać. Całkiem niedawno czytaliśmy w liturgii wielkopostnej opowieść o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego, który gdzieś tam siedział nad sadzawką, w której była uzdrawiająca moc, ale on mówi, że ze swoim łożem tam się nie może przesunąć. Nie ma człowieka, który by go doprowadził do tej wody. I wtedy zjawia się Jezus. Ktoś, kogo on nie oczekiwał. No pewnie, że nie oczekiwał. Który dał mu więcej niż woda, no bo zetknął się bezpośrednio z działaniem Jezusa. No ale przekładając to na nasze zwykłe
codzienne życie,
no to właśnie bardzo wiele zależy od tego, kogo spotkamy.
Jasne.
I w zasadzie tym kapitałem ludzkim jest to, czego nauczyliśmy się, nasze zdolności, ale także to szczęście do dobrych ludzi, którzy albo nam dadzą jakieś miejsce w życiu, albo to nie jest wcale jakimś takim kolesiostwem, ale dzięki temu, że mają inne możliwości, to pomogą. Tak jak obserwuję już z tej odległości, powiedzmy, 40 lat bycia czynnym na różnych polach, to bardzo wiele już w tej chwili nie odnoszę się do własnej biografii, ale bardzo wiele się wydarzało, przesądzało jakoś o losach moich znajomych, przyjaciół, właśnie to, że byli ludzie, którzy ich prowadzili, którzy byli także ludzie, którymi mogli się fascynować. W moim przypadku na pewno tak było. Kiedy zacząłem studia filozoficzne na KUL-u, to wiedziałem, że już po pierwszym tygodniu chodzenia na zajęcia, że moim mistrzem będzie ksiądz profesor Styczeń, a nie wtedy bardzo popularny ojciec Krąpiec. I nawet mogę powiedzieć, co mnie zafascynowało.
Właśnie to.
U księdza Stycznia. Skromność i życzliwość. Krąpiec perorował jak paw, A poza tym, jak się odnosił do czyjejś myśli, to mówił, że to głupiec albo jełop. Pomyślałem, że ja się tu niewiele nauczę. Natomiast jak poszedłem, to nawet nie było... A może tak, seminarium, to nie był wykład. Na seminarium, bardzo onieśmielony, zauważyłem sposób, w jaki styczeń odnosi się do myśli, z którą sam się nie zgadza. Ale mówi, że trzeba ją najpierw zrozumieć. Trzeba ją wnikliwie przeanalizować. Każdy z nas, myślę, ma jakieś wewnętrzne kryterium. Jednemu się podoba spektakl, w którym się, no powiedzmy, myślowych, intelektualnych przeciwników ustawia jako jełopów. Za przeproszeniem, ale takie słowa padają. Ale ja nie miałem takiej aparatury, która by mnie czyniła wrażliwa na tego typu spektakle. Raczej... No, czy to była pasja? Była to raczej potrzeba zrozumienia najpierw, a później także no, obudzenia, krytyki, zastanowienia się, czy tu no, rzeczywiście nie ma jakichś problemów. Ale zaczynamy od zrozumienia.
I obudzenia też ciekawości człowieka.
I obudzenia ciekawości. I w zasadzie no... To, że w ciągu pierwszego tygodnia studiów już nikt mi wcześniej nic nie mówił. Wiedziałem, że raczej to jest ta szkoła, w której powinienem się rozwijać. Ona też w znaczącym stopniu przesądziła o tym, co ja później robiłem i co tak. się ze mną także no, działo.
Wyznaczyła swoisty azymut na dalszą drogę.
Tak, właśnie, tak.
I to jest tak. to, o czym ksiądz profesor wspomniał na początku tak. wywodu, że my nie widzimy nie. tej mety.
Absolutnie,
no bo jak?
Absolutnie, tak. No, ale ja tu mówię, bo uważam siebie, niech to nie zabrzmi zbyt pretensjonalnie, raczej za człowieka sukcesu, bo mnie się dużo rzeczy w życiu udało. Nie wszystko mi się udało, ale te, które mi się nie udały, nie są jakąś wielką stratą.
Należy stanąć w prawdzie i popatrzeć tak, na swoje... jak.
Tak, ale właśnie w tej audycji tak zrozumiałem, że tu ona jest jakoś adresowana i występują w niej ludzie, którzy mają poważne porażki życiowe. Trudne doświadczenia.
I szukają życia. Drogi, by z
szukają
nich
drogi.
Się wydobyć.
I w zasadzie no, też szukają ludzi na tej drodze, którzy pozwolą im no, samym sobą mocować się. Bo nawet jak mamy wielkie pragnienie zmienienia się, podźwignięcia się, to konieczna jest też silna wola. Mm-hmm. A w zasadzie nasza wola jest silna, ale tylko wtedy, gdy nie zrażamy się.
A to wcale nie jest takie łatwe.
Takie łatwe. Spojrzę na to jako etyk, bo w etyce jest taka najstarsza i chyba najtrwalsza tradycja myślowa związana z etyką cnoty. Cnota to jest no, nasze wewnętrzne usprawnienie woli do czynienia dobra. I wśród cnót tych wielkich, nazywanych nieraz kardynalnymi, wymienia się odwagę.
Ale... W modlitwie o pogodę ducha, tej codziennej, którą często osoby z problemami, od niej zaczynają dzień, kiedy mówią, Boże, użycz mi pogody ducha, abym dostrzegł to, czego zmienić nie mogę. Nie wiem, czy dosłownie zacytowałam, bo z pamięci w tej chwili mówię.
Ale pięknie brzmi.
Odwagi, abym zmienił to, co zmienić mogę, i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego.
No, piękna modlitwa i ona jest rzeczywiście osadzona w tej tradycji cnót, bo tak nawet jest, że w Piśmie Świętym nie ma słowa cnota. To jest słowo wywodzące się z myśli filozoficznej grecko-rzymskiej, ale jak chrześcijaństwo weszło w kulturę rzymską, to także do interpretacji doświadczeń duchowych zastosowano ten język cnoty. Ale wrócę do odwagi, ponieważ odwagę zwykło się traktować jako taką cnotę bojową, do przezwyciężania strachu, niebezpieczeństwa, ale ona ma też swoją inną jeszcze wersję, wytrwałości w zetknięciu ze złem w świecie, a tym bardziej ze złem w sobie, bo no, na zło w świecie mogę narzekać, mogę się wkurzać, czasem też już jak nie daję rady, to się no, to kapituluje, ale ze złem w samym sobie, i to nie mówię, że złem moralnym, tylko no takim, że mam słabą wolę, nie mogę się podźwignąć, nie mogę...
Nie umiem sobie z tym poradzić.
Nie umiem sobie, ale właśnie cierpliwość jest tym, co... No, takim żarzącym się węgielkiem, który już gaśnie, ale jeszcze są w nim jakieś iskierki. I właśnie te iskierki mogą rozniecić większy...
Płomień.
Płomień, tak. Czym są cnoty? Cnoty są takim no, mądrym kierowaniem z naszymi uczuciami. Uczucia są pierwotne, a te stany myślowe, one są wypracowywane. To, że mogę zapanować nad sobą... No powiedzmy w takiej sytuacji, czy to wtedy, gdy się boję, lękam i muszę wydobyć tę odwagę, to znaczy, że muszę zwalczyć właśnie w sobie uczucie strachu. Ale też pojawia się i nas ogarnia i dołuje uczucie zniechęcenia. Nawet chyba mówi się w języku potocznym, że mam doła. Ja nie mówię tutaj od razu o stanach depresyjnych, bo stany depresyjne...
To już jest zupełnie inne zagadnienie, to prawda? Jest dodatkowo
zagadnienie i najczęściej sami nie jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić. Potrzebny jest nam
specjalista
do tego. Natomiast to takie no, zdołowanie, przygnębienie, zniechęcenie, to kiedy no, w zasadzie mam już siebie dość i nie wierzę w siebie.
I nie wierzę w siebie. I nie... Podkreślmy to, bo tak. To tak się zaczyna zazwyczaj.
Tak, tak. I nie wierzę w siebie. To znaczy, czy się zaczyna? To już jest pewien proces. Zaczyna się od tego, że chciałbym inaczej, a nie mogę. Zniechęcam się i przestaję wierzyć w siebie. No i tu właśnie jest ta... cnota, czyli coś, co jest zależne ode mnie, od mojej woli. To jest, można by powiedzieć, że ta cierpliwość polega na pracy nad swoją wolą. No, no nie zniechęcaj się, może trochę odpocznij,
ale... I zbierz siły.
Zbierz siły i próbuj. No i tu pani redaktor przywołała modlitwę. Uważam, że bardzo potrzebna jest modlitwa, czy to słowami, które ktoś nam podarował, czy też własnymi słowami, a nawet modlitwa bez słów. I przypomina mi się święty Paweł, który mówi, że jak nie wiesz, jak się modlić, to Duch Święty jakoś przejmuje twoje wzdychanie, więc nawet tym westchnięciem, wzdychaniem, a nawet narzekaniem, a nawet, proszę się nie zgorszyć, przekląć trzeba, zakląć mocno i z tego uczynić także swoje wzdychanie, uczynić swoją modlitwę, przemienić swój ból w jakąś nadzieję.